Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, wczorajszy dzień, no dzień bardzo, bardzo taki piękny, radosny, owocny. Byliśmy w dużej grupie, a najbardziej to się cieszyłem z tego, że było tak dużo rolników, a przede wszystkim no pozdrowienia dla tych rolników, którzy prowadzili pochód, a więc dla ojcowizny. To są wszystko koledzy. Cieszę się, że byliście i cieszę się, że również była solidarność rolników. Było, wszystkich było bardzo dużo. Przeżyliśmy to bardzo mocno. Trudno jest w tej chwili może całkowicie odnosić się do tego, co tam się działo, ale jesteśmy podbudowani. To tak jak kiedyś rolnicy pojechali na swoją pierwsze dożynki do Częstochowy i wrócili stamtąd silni, mocni, zwarci, gotowi do pracy na następne lata. I tu wydaje mi się, że również taki element twórczy tego wczorajszego spotkania, tego naszego marszu był i chyba jest. Jest z nami dzisiaj pan Jan Krzysztof Ardanowski, pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Witam serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Panie pośle, razem przejeździliśmy w tym marszu, zresztą szło nas bardzo dużo. Jak pana wrażenia po tym marszu?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no serce rosło. Serce rosło, Polska się przebudziła. Ja również chcę podziękować tym rolnikom, którzy byli, spotkałem wielu swoich również znajomych, przedstawicieli różnych organizacji rolniczych i tych, które pan redaktor wymienił, i działaczy izb rolniczych. Ludzie zaczynają się budzić. Chciałbym wierzyć, że jest to proces trwały, rozpoczęty. Nie jest łatwo w tej chwili manifestować swoje poglądy. Widzę również po tych, którzy przychodzą do moich biur poselskich, ludzie się boją. Tak jak za głębokiej komuny, boją się mówić o tym, co myślą. Są uzależnieni od państwa, od agencji rządowych. Boją się przedstawić swoje faktyczne poglądy, nawet jeżeli bardzo nie podoba im się to, co się dzieje w Polsce, ponieważ obawiają się, nie wiem, kontroli, jakiegoś szykanowania. No jest to uzasadnione, ale dobrze, że aż tylu było i teraz trzeba to wszystko dalej ciągnąć, kontynuować.
Panie pośle, no ta przede wszystkim ten radosny klimat, prawda? Tego, tej współpracy ludzi między sobą, tego ochotnego przekładania swoich uczuć i emocji, bo to mi się wydaje bardzo ważne, a poza tym no, wystąpienia zarówno ojca dyrektora, jak i pana Kaczyńskiego, czy pana Dudy, no, były bardzo, bardzo, bardzo potrzebne, moim zdaniem, i bardzo owocne.
Zebraliśmy się, żeby manifestować w sprawach bardzo poważnych, w sprawach dotyczących wolności, odpowiedzialności za naród, za państwo, walki o wolność mediów, o telewizję Trwam, ale pokazaliśmy wszyscy, że nie jesteśmy ludźmi zacietrzewionymi, jakimiś zawziętymi, że my potrafimy również radośnie ze śpiewem, z modlitwą o tych trudnych sprawach i ważnych sprawach dla ojczyzny mówić. A przemówienia, no każde z nich było fantastyczne i rewelacyjne. To są wypowiedzi, które pokazują jak drogowskazy, pewną drogę dla Polski, w jaki sposób powinniśmy postępować. Cieszę się, że jest jakby zgoda co do obaw, które są związane z tym, w jakim kierunku w tej chwili idzie Polska. Teraz szukamy dróg naprawy, sanacji, uzdrowienia, poprawienia tego wszystkiego, co jest możliwe do poprawienia, a może pewnej moralnej odnowy, rewolucji, którą w Polsce powinniśmy tworzyć i ci, którzy występowali, o tym mówili.
Panie pośle, a w kuluarach tak zwanych marszowych ludzie mówili o swoich problemach. Było tych spraw bardzo dużo poruszanych. A więc z jednej strony mówiliśmy o tym, czego oczekujemy, a z drugiej strony mówiliśmy o tym, co nas boli i co byśmy chcieli zmienić.
Tak, no bo to się wszystko jedno z drugim wiąże. No przecież państwo nie jest instytucją abstrakcyjną. Państwo ma pomagać obywatelom, ma tym obywatelom zapewnić bezpieczeństwo to zewnętrzne, ale i bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo funkcjonowania, bezpieczeństwo wobec prawa. Więc ludzie mówili między sobą, rozmawiali o tym, co ich boli i o patologiach w wymiarze sprawiedliwości, jeżeli go jeszcze można w ten sposób nazwać, o szykanach ze strony różnych instytucji rządowych, o obawach związanych z Unią Europejską, z tym, w jakim kierunku ta Unia generalnie się zmienia, ale w kierunku, którego absolutnie nie akceptowaliśmy wchodząc do Unii Europejskiej, również w jaki jest stan negocjacji w tej chwili, że czy Polska nie jest ogrywana na własne życzenie, mówiąc już bardzo może prostym językiem. Te problemy, również te bezpośrednie, osobiste, dotyczące sytuacji na rynku, problemów, które ma każdy właściwie rolnik, też o tym mówiono.
Tak, ale ja też może taka bardzo drobna sprawa może. Ludzi, którzy widzą to bardzo taką dużą niesprawiedliwość. Na przykład jest szarpa, prawda? Jest firma, która przyszła do Polski, wzięła 100 hektarów bardzo dobrej ziemi i w tej chwili ta firma nie dość, że jeszcze skorzystała z pieniędzy naszych tutaj krajowych dofinansowania, to w tej chwili ci ludzie czują się zagrożeni i chcą, mówią, że ta firma ma upaść.
Tak, to jest problem tutaj z Podtorunia, z naszego terenu, ale to jest trochę jak w soczewce pokazuje również problem generalny. Firma zagraniczna, w tym przypadku japońska, otrzymała ogromną pomoc publiczną przez lata, nie tylko grunty, o których pan redaktor mówi, ale i zwolnienia podatkowe i różnego rodzaju przywileje na tym rynku, bo było przekonanie, że to nowa technologia, nowoczesne miejsca pracy, innowacyjność. To dzięki temu powstaje wręcz Polska Dolina Krzemowa pod Toruniem w gminie Łysomice. Warunki pracy były zawsze trudne, firma słabo płaciła, ale miejsca pracy były. Teraz się okazuje, związki zawodowe, przede wszystkim Solidarność, którą serdecznie pozdrawiam, miałem okazję wracać wczoraj z Warszawy właśnie z Solidarnością Pracowniczą z Torunia, zarządu regionu toruńsko-włocławskiego. Ta Solidarność pokazuje, że ta firma wykorzystała wszelkie możliwości, jakie dawała pomoc publiczna w Polsce, a teraz właściwie wygląda na to, że chce się zwinąć i ze swoją produkcją wynieść się gdzie indziej, nie wiem, mówi się o Turcji czy o jakichś innych krajach, gdzie może będzie dalej korzystała z różnych form pomocy publicznej.
Tak na marginesie właśnie tą bezradność i niemożność dalszego jak gdyby działania, żeby ludziom pomóc. Proszę Państwa, to tyle może o tym marszu, o tych wszystkich naszych nadziejach i wszystkim tym, którzy byli z nami, którzy znaleźli czas, żeby być wspólnie i zamanifestować to, że chcemy, by Radio Maryja, Telewizja Trwam. I to, co powiedział ojciec dyrektor, ta szkoła, się rozwijało wszystko, dedykujemy tą pieśń.
W brudnym świcie smutnych miast, pełnych wiatru, bezlitosnych, mignie czasem twoja twarz, jak niepewne mgnienie wiosny, przystankowy, zmięty tłum, jakby cisnął ktoś dla żartu psu białego bukiet lub same najszczęśliwsze karty. Matką głupich się nazwali, nadzieją. Ludzie podli, ludzie mali, nadzieją. Choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją. Ty nas jedna nie opuszcza, nadzieją. Prowadź nas, nadzieją. Ciemny czas.
fałszywych fanfar dźwięk zgaśnie w dali tak jak żagiel i wypełni głuchy lęk dla kamarki duszy nagie, gdy już tylko walić w mur z dziką pasją pozostaje. Nie przesadaj, odłóż sznur, ona istnieć nie przestaje. Matką głupich się nazwali nadzieją. Ludzie podli, ludzie mali nadzieją. Choć się z ciebie nawstrząsają, głośno śmieją. Ty nas jedna nie opuszcza nadzieją. Prowadź nas nadzieją. Ciemny czas nadzieją. W mrocznej mgle iskrę wiary.
No, bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy właśnie tą nadzieję umieją w sobie pobudzać i umieją dzięki tej nadziei jeszcze istnieć, żyć i myśleć o tym, co zrobić, żeby móc zrealizować swoje powołanie czy swoje posłannictwo w tym życiu. Proszę Państwa, jesień to jest taki okres czasu, kiedy zaczyna się mówić o tym, co można, co należy, jak trzeba. Również w tej chwili zaczęto z jednej strony, podobno pierwszego, ktoś organizuje w Brukseli jakąś konferencję z dziennikarzami dotyczącymi wspólnej polityki rolnej. Po 2013 roku robi się duże sympozja dotyczące tego, czy wspólna polityka rolna zmieni kształt i Unia Europejska znajdzie pieniądze na realizację, czy nie. Natomiast bardzo mało się mówi na tematy tego normalnego działania w danej ojczyźnie, pomysłu na to, co jest ważne. Dla nas najważniejszą sprawą jest rolnictwo, jest możliwość życia ludzi z pracy na ziemi, uprawy ziemi, hodowli zwierząt, przetwórstwa. I cieszę się z tego, że wczoraj przed marszem w sali kongresowej PiS zorganizował taką konferencję, takie sympozjum dotyczące właśnie przyszłości polskiego rolnictwa. A wcześniej w czwartek zespół rolny przygotowywał, sprawdzał, czy zastanawiał się, monitorował program rolny, który był dotychczas i co należy zrobić, żeby ten program rolny unowocześnić, wzbogacić i przygotować do jego realizacji. Dlatego dzisiaj jest z nami pan Jan Krzysztof Ardanowski i chciałbym zacząć od tego wczorajszego dnia, panie pośle. No ja niestety nie zdążyłem dojechać na to spotkanie, ale słyszałem, że tam bardzo dużo właśnie na tej waszej konwencji pisowskiej mówiliście o rolnictwie.
Tak, ja się z tego bardzo cieszę, jako człowiek, który zajmuje się rolnictwem całe swoje dorosłe zawodowe życie, również jako jeden z odpowiedzialnych w Prawie i Sprawiedliwości za sprawy rolnictwa. Cieszę się, że na tym spotkaniu, gdzie było parę tysięcy ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością, gdzie były przedstawione podstawowe nasze założenia naprawy państwa, sprawy polskiej wsi rolnictwa tak mocno były podniesione. Mówił o tym między innymi Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, z tej perspektywy europejskiej bardziej mówił. Wspomniał o tym jeden z naszych wybitnych specjalistów, profesor Szczerski, ale przede wszystkim prezes partii, pan Jarosław Kaczyński, mówił o tym, że nie wolno zostawić polskiej wsi bez pomocy, że ona wymaga wsparcia, że jest to sprawa ważna dla ojczyzny, nie tylko dla rolników. Bo czasami się próbuje, panie redaktorze, by skłócić może ludzi, przedstawiać w ten sposób, że sprawy polskiej wsi to jest, czy rolnictwa, to jest problem grupy zawodowej, która z tego żyje, która jest, tak się często przedstawia, roszczeniowa, ona będzie wyciągała zawsze rękę, będzie chciała, czegoś się domagała. Nie, to jest ważne dla państwa i dla narodu. I to spotkanie dla mnie jest elementem tej nadziei, o której przed chwilą słuchaliśmy w piosence Pietrzaka. Ludzie podli, ludzie mali próbują nadzieję zabić. Ale nadzieja jest jedną z trzech cnót boskich obok wiary i miłości. I jestem przekonany, że ta nadzieja ma silne umocowanie dla nas wszystkich. A tu jest nadzieja. Jeżeli nastąpi zmiana w Polsce myślenia o sprawach wsi, to jeszcze nie wszystko jest stracone, nie wszystko zmarnowane. Ta konwencja PiS-u była oczywiście krótka, by omówić program rolny PiS-u, to pewnie trzeba by wiele, wiele godzin mówić, ale ja mam nadzieję, że my go będziemy realizowali, bo takie padły również zapowiedzi jednoznacznie ze strony szefostwa naszej partii. To nie jest tak, że tylko pod potrzeby doraźnej gry politycznej, przyciągnięcia głosów, elektoratu, gry elektoratem, sprawa silnego wzmocnienia tego polskiego zakorzenienia w obszarach wiejskich, rozwoju nowoczesnej wsi, ale silnej, dumnej, patriotycznej, to jest potrzebne całemu narodowi, całemu społeczeństwu. To nie jest tylko interes chłopów.
Panie pośle, bardzo ważnym elementem chyba było właśnie wystąpienie pana posła Janusza Wojciechowskiego, dlatego że w tej chwili sprawa budżetu Unii Europejskiej i przyszłej polityki rolnej w Unii, wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej w zasadzie już zaczyna być na tak zwanym finale. I zaczyna się jeszcze, są pewne próby zmian tego, co widzimy z zazielenieniem, z budżetem, z przechodzeniem z jednego filaru do drugiego. Zaczynają się jakieś dyskusje i rozmowy na ten temat. Natomiast nie ma w tym aspekcie w danym kraju czy w danych państwach informacji, co zrobić, żeby te środki, które są w Unii Europejskiej na rolnictwo, wykorzystać w taki sposób, żeby to rolnictwo stało się samowystarczalne i żeby nie musiało ciągle zastanawiać się, jak przejść do pierwszego.
Panie redaktorze, my tu w tym studiu i w telewizji Trwam dosyć często mówimy o stanie negocjacji z Unią Europejską w tym obszarze rolnym. W Sejmie bardzo mocno Komisja Rolnictwa kierowana przez posła Krzysztofa Jurgiela, jestem wiceprzewodniczącym, bardzo precyzyjnie monitorujemy postęp, jeżeli w ogóle o jakimś postępie można mówić, nie tylko przepytując ministra rolnictwa. Ważniejsze są nawet odpowiedzi ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pozostałych resortów, więc z przykrością muszę stwierdzić, że my byliśmy przez kilka ostatnich lat uspokajani przez byłego ministra rolnictwa pana Sawickiego, że negocjacje idą w dobrym kierunku, że on ma sojuszników, że jest dogadany z komisarzem odpowiedzialnym za rolnictwo Dacianem Cioloszem, że są sojusznicy, więc w jakimś tam w kierunku dla Polski korzystnym sprawy postępują. Niestety jest to nieprawda. Mieliśmy na ostatnim posiedzeniu Sejmu spotkanie specjalnej podkomisji, którą powołaliśmy do, jak to się mądrze nazywa, monitorowania nowej perspektywy finansowej i przedstawiciele innych resortów, przede wszystkim Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stwierdzili, że nic nie jest uzgodnione. Powiedział to również otwartym tekstem na posiedzeniu Komisji Rolnictwa wiceminister rolnictwa z Platformy Obywatelskiej, pan sekretarz stanu Kazimierz Plockę, że właściwie, cytuję jego słowa, stoimy w punkcie wyjścia. Czyli te wszystkie obietnice, które były składane, ile to już rzeczy zostało zamkniętych, ile już tam ustępstw Unia zrobiła w stosunku do naszych oczekiwań, okazały się nieprawdziwe. Decyzje będą zapadały na Radzie do Spraw Ogólnych, a nie na Radzie Ministrów. Tam będą dyskutowane przede wszystkim sprawy finansowe, a ostateczną decyzję podejmą przywódcy państw, czyli Rada Europejska. I tutaj dochodzimy do tego, co Prawo i Sprawiedliwość podnosi w każdym miejscu. Nie wolno spraw dotyczących negocjacji z Unią Europejską w obszarze tak ważnym, powiedziałbym dla Polski strategicznym. To jest par excellence polska racja stanu. Nie wolno zrzucić na barki wyłącznie jednego z ministrów. Niezależnie, czy on będzie sprawny, silny, czy też będzie inaczej, jak to bywało ostatnio. Nie może tylko minister rolnictwa. Jest to odpowiedzialność premiera rządu, ba, prezydenta naszego kraju, całego centrum decyzyjnego. W przeciwnym wypadku, i zresztą tak powiedzieli wprost ci negocjatorzy, którzy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych się tym zajmują, tam zapadną decyzje na styku między premierami, kanclerzami, prezydentami krajów Unii Europejskiej. Więc jeżeli nie będzie, tak jak niestety w tej chwili mamy, żadnego zainteresowania ze strony premiera. Żadnego. Zero zainteresowania sprawami polskiej wsi. A jeżeli są to jakieś tam wręcz kpiny z tej wsi, to przegramy wszyscy. I następne 7 lat to będzie dramatyczna sytuacja upadku konkurencyjności polskiego rolnictwa i niezależnie od tego, czy to będzie gospodarstwo mniejsze, średnie, większe, bo ludzie się w Polsce czasami naiwnie łudzą, że jak tam dokupię parę hektarów, to już będę troszkę mocniejszy od tego swojego sąsiada, to już może przetrwam tę konkurencję w Unii Europejskiej. Nie, padnie całe polskie rolnictwo, ponieważ konkurencyjność w tej chwili w Europie zależy przy wyrównaniu cen środków produkcji, przy wykorzystaniu prostych rezerw. Konkurencyjność zależy od tego, jakie poszczególne kraje otrzymują wsparcie.
Panie pośle, wiadomą rzeczą jest, że sytuacja, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jest raczej dosyć trudna i powiedziałbym wręcz tragiczna czasami. Natomiast tak jest kraj, jak materii staje. Dostaniemy takie, a nie inne dopłaty, dostaniemy takie, a nie inne środki wsparcia i te środki wsparcia można wykorzystać dla pewnego rozwoju, względnie można wykorzystać dla rozwoju niektórych grup, niż kosztem innych grup. I dlatego wydaje mi się, że w czwartek posiedzenie waszego zespołu rolnego jest dosyć ważne, dlatego że zaczynacie już przed tymi wszystkimi sprawami związanymi z Unią Europejską zastanawiać się, co dalej z programem rolnym, ale to nie tylko, powiedziałbym, programem rolnym, ale programem dla Polski poprzez rolnictwo. Bo tak by to trzeba było na to spojrzeć, bo wiadomo rzeczą jest, że rolnik to jest człowiek, który wytwarza żywność, ale nie wytwarza jej dla siebie. Wytwarza jej dla społeczeństwa celem, by to społeczeństwo mogło się utrzymać biologicznie.
Dla Zespołu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości, który składa się i z posłów, senatorów, ale również szeregu ekspertów, którzy nie są parlamentarzystami, my szukamy wszystkich, którzy chcą nam pomóc, podpowiedzieć, którzy mają uczciwe intencje i wiedzę i kompetencje. Nie ma ważniejszej rzeczy jak zmodyfikowanie, dostosowanie naszego programu rolnego. My mamy program rolny od wielu lat. On wbrew pozorom się specjalnie nie zdezaktualizował, chociaż zachodzą pewne zmiany w Unii Europejskiej, niektóre elementy
w Polsce zachodzą,
więc przystąpiliśmy do zweryfikowania, przejrzenia go, poprawienia pewnych rzeczy. Dajemy sobie na to kilka miesięcy. Prace zostały rozpoczęte, ale wychodzimy z paru podstawowych, powiedziałbym, pryncypialnych założeń. Nie wolno rozpatrywać polskiej wsi wyłącznie w kategorii problemu, bo czasami tak słyszę tak zwane opiniotwórcze, różnego rodzaju gremia, ludzi, którzy nie mają wielkiego pojęcia o sprawach wsi, którzy mówią, to jest jeden wielki problem, od którego wszystkich boli głowa. Gdyby tej wsi nie było, to już byśmy byli w jakimś stanie szczęśliwości i w Unii Europejskiej i społeczeństwo by się rozwijało, a polskie rolnictwo to jak pijawka wysysa ze społeczeństwa, z państwa pieniądze. Absolutnie tak nie jest. My traktujemy polską wieś, której rolnictwo jest najważniejszą, immanentną częścią, jako wielkie dobro. Wielkie dobro, które w nadchodzących czasach rywalizacji o żywność na świecie, o wodę, o energię, może być naszym wielkim rezerwuarem, wielkim zabezpieczeniem. Oby nie doszło na świecie do tego, że społeczeństwa, narody, państwa będą toczyły wojny o to, o czym mówiłem. My tego mamy pod dostatkiem. Mamy duży kraj, dużą ilość gruntów użytków rolnych, czy gruntów ornych, czy też innej formy użytkowania. Jesteśmy jednym z większych krajów w ramach Europy, Unii Europejskiej. Oczywiście nie jesteśmy potentatem w zderzeniu z Brazylią, Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, ba, pewnie niedługo Rosją i Ukrainą, ale jak na warunki Unii Europejskiej jesteśmy silnym producentem. Mamy średniej jakości gleby, ale przy odpowiednim wykorzystywaniu możemy naprawdę z tego zrobić duży użytek. Przyzwoity klimat możemy produkować, mamy wodę. Nie umiemy tej wody zagospodarować, marnujemy tę wodę, ona bezproduktywnie do Bałtyku spływa, ale mamy. Więc możemy produkować duże ilości żywności i dla Prawa i Sprawiedliwości wykorzystanie potencjału produkcyjnego. Niektórzy nie chcą słowa produkcyjny używać, ale potencjału polskiego rolnictwa jest sprawą zasadniczą. Nie odłogowania, ugorowania, wyłączania z produkcji, zazielenienia, cuda wianki, przepraszam, że tak mówię. Ziemia jest po to, żeby rodziła. Również poprzez urodzaj, poprzez żyzność gleby możemy wpływać na procesy zachodzące w próchnicy, w warstwie ornej. W ten sposób pomagamy ziemi, utrzymując ją w sprawności, w żyzności. Jeżeli będzie zapotrzebowanie na żywność wzrastało, możemy rozwijać produkcję, a na razie na przykład przeznaczać część produkcji rolniczej na energię odnawialną, na biopaliwa, na biogazownie
ja
i
rozumiem,
tak dalej, i tak dalej.
Panie pośle, więc można w takich ogólnych zarysach i założeniach można patrzeć na rolnictwo jako również na życie ludzi ze sobą w środowiskach wiejskich, ale jednak podstawową sprawą dla wytwarzania żywności jest ziemia. Na dzień dzisiejszy sprawa zakupu, powiększenia gospodarstw, zakupu ziemi, sprawa również możliwości sprzedaży tej ziemi, która jest w zasobach Skarbu Państwa, obcokrajowcom, ciągle jest takim bardzo trudnym elementem do rozmów. Znowu mówi się o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chcą jak gdyby nowelizacji ustawy po to, żeby po 2016 roku nie sprzedawać ziemi, a wydzierżawiać ziemię. A więc jest ciągle ten element ziemi, rodzicielki, elementem, no powiedziałbym, bardzo kontrowersyjnym w wielu, wielu środowiskach.
Problem ziemi rolniczej jest jednym z najtrudniejszych do rozwiązania, bo tu zbyt wiele się w Polsce wydarzyło. Przede wszystkim utworzenie dużych gospodarstw na początku lat 90. Ja jestem przeciwny tym dużym gospodarstwom, ale trzeba realnie patrzeć na rzeczywistość, one istnieją. Oczywiście jak najwięcej ziemi powinno trafić do gospodarstw mniejszych i średnich, po to by rolnicy mogli wykorzystywać ten niepomnażalny dar, jakim jest ziemia produkcyjna w swoich gospodarstwach dla swojej również poprawy sytuacji swojej rodziny. Natomiast trzeba patrzeć realnie na sytuację rynkową. Ustawa, którą na ostatnim posiedzeniu poprzedniego Sejmu, ostatniej kadencji, PSL przeforsowało, jest ustawą, która tak na dobrą sprawę niczego nie daje, poza tym, że rozbudziło nadzieję rolników, bo proszę sobie wyobrazić, jest wyłączane ileś ziemi, 30% z tych gospodarstw większych. One, czasami ta ziemia jest im zbędna, ale czasami mają dobrze zorganizowaną produkcję, powiązaną również z produkcją zwierzęcą, mają kredyty, mają zobowiązania, więc wyłączenie 30% tak a priori i szybko jest czasami dużym problemem dla tych gospodarstw, ale to nie jest w tej chwili dla mnie sprawa najważniejsza. Tylko jeżeli na rynku sytuacja rolników jest taka, że nie mają pieniędzy, bo jest dekoniunktura, jest bieda na wsi. Wbrew tym oficjalnym zapewnieniom propagandzistów Platformy i PSL-u jest po prostu bieda na wsi. Ludzie nie mają wolnych środków na to, by ziemię kupić. Rząd nie zapewnił kredytów preferencyjnych na ziemię. To dopiero po wielkich bojach, hałasach, jakie podejmuje Komisja Rolnictwa i Finansów Publicznych w Sejmie, nasi przedstawiciele, jakieś niewielkie środki zostały znowu uruchomione, ale na ten rok w założeniach budżetu na początku roku nie było pieniędzy na kredyty preferencyjne. Więc za co rolnicy mają kupić tę ziemię, która nawet pojawi się za ich granicą, za ich miedzą? Jeżeli nie ma. Możliwość, którą minister Sawicki określił jako rewolucyjną, najkorzystniejszą w ostatnich 22 latach rozłożenie na raty przez Agencję Nieruchomości Rolnych reguluje to rozporządzenie z lutego tego roku, to są warunki trudniejsze niż zdobycie kredytu w banku. Wydaje mi się, że dla większości rolników jest to droga zamknięta. Więc co to daje, że będzie rzucony na rynek rzucona jakaś ilość ziemi zabranej tym większym gospodarstwom, notabene tam również i błędy legislacyjne, bo są takie, że to i mniejsi rolnicy mieliby wyłączać, nawet jak ma w dzierżawie kilkanaście hektarów, to nawet i ten by musiał wyłączać, no jakaś powiedziałbym nielogiczność. Natomiast już ten podstawowy wątek, czyli pojawia się ziemia na rynku, a rolnicy nie mają możliwości kupna. Będą płakać, nie będą w stanie tego kupić.
Ja rozumiem, panie pośle. Mamy więc tą sytuację w tej chwili. Jak widzicie możliwości rozwiązania? No bo to jest bardzo ważny problem. Ja rozumiem, że zmienia się rolnictwo. że zostało bardzo dużo gospodarstw maszynowionych, że mają własny sprzęt, a więc coraz więcej możliwości uprawia. Na dożynkach ogólnopolskich byli rolnicy, którzy mają 300, którzy mają 60 czy 70 krów dojnych i sami to robią, a więc mają ponad 150 hektarów ziemi. Czyli jest taka możliwość, że gospodarstwa rodzinne dzisiaj już są bardziej dzięki umaszynowaniu sprawne.
Tak, one są większe niż były kiedyś.
Natomiast zresztą... wracając do mojej myśli, jakie są w związku z tym propozycje wasze, bo czas troszeczkę nam już biegnie, jakie są wasze propozycje, żeby ten program przekonał rolników, ale nie tylko rolników, bo również i ludzi żyjących z rolnictwa, że jest to program dla społeczeństwa, a nie dla określonej grupy i dla bardzo wąskiej grupy.
Wspomniał pan o starostach dożynek jasnogórskich. To są duzi rolnicy. Oni, to jest gospodarstwo rodzinne, prowadzą je sami, ciężko pracują, ale to jest duże gospodarstwo, jak na warunki polskie. My mówimy tak. Nie wolno tworzyć fikcji. Nie wolno mówić o tym, że proszę bardzo, rolnicy, macie ziemię do dyspozycji, PSL wam ją daje, bo tak to było przedstawiane przed wyborami. Nie chcecie kupić? No przepraszam bardzo, no to wasz problem. A może tu chodziło właśnie o to, żeby pokazać jakby trochę faryzejsko dobrą wolę wobec rolników, natomiast tę ziemię kupią ci, którzy mają pieniądze z innych źródeł, jako lokatę kapitału. Chłop będzie płakał, a ziemi nie kupi. Może niektóre, w niektórych częściach, gdzie jest kilku zamożnych rolników, może w Wielkopolsce, w poszczególnych wsiach. Natomiast będzie, jest to fikcja, to co stworzono. Uważam, że należy w Polsce bardzo szybko wprowadzić racjonalną ustawę o dzierżawach rolnych, która będzie dawała pewne gwarancje, że dzierżawca, który pracuje, który zaciąga zobowiązania, który ta dzierżawa jest podstawą funkcjonowania czy uzupełnieniem jego gospodarstwa, nie będzie wyrugowany z dnia na dzień. Ustawa o dzierżawach jest podstawowym mechanizmem użytkowania ziemi we Francji. Owszem, lepiej by było być właścicielem, ale trzeba patrzeć, jeszcze raz powtórzę, na realia ekonomiczne. Drugie, zbliża się milowymi krokami okres uwolnienia ziemi w Polsce i to powinno wszystkich rzeczywiście do głębokiej refleksji zachęcić. Proszę zauważyć, założenie, które kilka lat temu przy wejściu do Unii było, zakładało, że 7 lat rolnicy w Polsce tej ochrony przed wykupem przez obcokrajowców, to jest naciągane w tej chwili również przez te, niestety Polacy sami sobie winni, bo słupy podstawieni przez rolników niemieckich, polscy rolnicy kupują, potem zbywają udziały w spółkach w Berlinie. To jest patologia, to świadczy o braku logiki również ze strony tych, którzy to podejmują, mówię o Polakach, ale ten proces nie jest jeszcze na tyle masowy, należałoby go przerwać, ale dla mnie sprawą zasadniczą jest to, założenie było takie, że przez 7 lat sytuacja polskich rolników poprawi się na tyle, że będą mieli dochody porównywalne z rolnikami zachodnimi i będą mogli na tym rynku ziemi normalnie konkurować. Się okazuje, że dochody rolników w Polsce są w dalszym ciągu wielokrotnie niższe od tych rolników ze starej Unii, którzy jak się uwolni rynek ziemi w Polsce, no będą wykupowali, bo jest głód ziemi w Holandii, w Danii, w części Niemiec, we Francji i tak dalej, więc tu będą areały, które będą w stanie wykupić i boję się, że część polskich rolników nie będzie miała szczególnych oporów, by to sprzedawać. Jest potrzebne szybkie wprowadzenie wydłużenia mechanizmów ochronnych. Nie w taki sposób, jak to były do tej pory. Tutaj by się musieli wypowiedzieć przede wszystkim konstytucjonaliści i specjaliści prawa międzynarodowego, ale wprowadzenie mechanizmów ochronnych albo poddania ocenie i kontroli społecznej przepływu ziemi, tak jak na przykład robi to instytucja SAFER we Francji, nie ma czasu, by o szczegółach mówić, ale nadzór społeczny, jest nadzór społeczny nad obrotem ziemią. Natomiast niewątpliwie bardzo szybko trzeba nad tym pracować.
Dobrze, panie pośle, sprawa gospodarstw. Mówi się o tym, że małe gospodarstwa rolne nie mają szans. Minister rolnictwa, pan Sawicki, swego czasu proponował, aby dopłaty do tych gospodarstw pozwoliły, były na równym poziomie i one no, nie pozwalały na dalszy rozwój tych gospodarstw. Jak wy widzicie możliwość małych i średnich gospodarstw w przyszłej polityce rolnej naszej ojczyzny?
Może należałoby uprościć pewne wymagania biurokratyczne wobec mniejszych gospodarstw, gdzie kwoty subwencji są zdecydowanie mniejsze niż gdzie indziej. Nie ma też powodu, żeby tak skomplikowane procedury były. Natomiast my zakładamy, jako jedyna partia, jako jedyna partia z tych, które mają programy rolne, bo prawdę powiedziawszy, część nie ma nic. No, nie wiem, jak chce rządzić polską wsią, jeżeli nie ma żadnego programu. My nie chcemy zmniejszać ilości gospodarstw w Polsce. Nie uważamy, że tylko duże gospodarstwa mają rację bytu. Ja słyszę ze strony ekonomistów tylko powiększanie, koncentracja, specjalizacja jako jedyne panaceum na polskie rolnictwo. Nie. My chcemy utrzymać jak najwięcej gospodarstw w Polsce, ponieważ one są potrzebne narodowi. One są elementem stabilizującym sytuację społeczną. Mamy dobrą sieć osiedleńczą, mamy dużo miejscowości w Polsce, nie mamy pustek, nie mamy jakichś obszarów całkowicie bez kontroli człowieka. To jest szalenie ważne. Natomiast, tak jak pan redaktor powiedział, no małe gospodarstwa z prostej produkcji rolniczej nie będą w stanie utrzymać swojej rodziny na przyzwoitym, a właściwie na żadnym poziomie. Dlatego uważamy, że tym gospodarstwom, które nie będą miały możliwości powiększenia swoich areałów, bo nie ma na przykład ziemi państwowej lub jest wielu rolników w okolicy niezainteresowanych sprzedażą czy też wydzierżawieniem swoich gruntów, chcemy zaproponować, żeby ci, którzy chcą żyć z rolnictwa, sprzedawali na rynek produkty, które mają w sobie już pewną wartość dodaną, czyli przede wszystkim postawienie na małe, lokalne przetwórstwo.
No tak, ale przepraszam, gdzie wchodzę w słowo, ale to są sprawy, które no w tej chwili się nie o tym mówi, ale wykonanie tego jest niemożliwe. Przepisy są tak utrudniające, szczególnie weterynaryjne, sanepidowskie i tak dalej, że każdy, kto tylko chce cokolwiek zrobić, również zobowiązuje się na przykład rolników ekologicznych do posiadania kas fiskalnych, a więc zaczyna się duży bałagan.
Bo się tylko o tym mówi. A nie ma woli, żeby rzeczywiście to przetwórstwo lokalne produktów wysokiej jakości, tradycyjnych, specjalnych, żeby w Polsce rozwinąć. Jest tutaj lobby dużych zakładów przetwórczych, bardzo często zagranicznych. No mówię rzeczy oczywiste, każdy może to sprawdzić, jaki jest skład kapitałowy największych polskich przetwórni mięsa, owoców i warzyw i tak dalej, i tak dalej. Więc również niestety obecnie rządzący odpowiedzialny za rolnictwo koalicjant raczej sprzyja tym dużym zakładom przetwórczym i nie stwarza się mechanizmów, które funkcjonują w innych krajach. My nie musimy, panie redaktorze, wyważać otwartych drzwi. Jeżeli w ramach Unii Europejskiej może funkcjonować znakomicie drobne przetwórstwo, sprzedaż bezpośrednia z gospodarstw, czy wysyłkowa, czy na lokalnych rynkach. Przecież żywność nie musi krążyć po świecie. Jeżeli chłop produkuje ser, produkuje jajka, produkuje przetwory mięsne, powinien je sprzedawać w sąsiedniej miejscowości, w sąsiednim miasteczku, mówiąc w pewnym uproszczeniu, a nie myśleć o tym, jak produkt z województwa, nie wiem, kujawsko-pomorskiego, gdzie mieszkamy, ma trafić, nie wiem, do Ameryki, Argentyny czy Nowej Zelandii. Przecież to jest jakiś absurd. Zawsze rolnicy produkowali na potrzeby tego najbliższego otoczenia, na potrzeby miasta, które było w pobliżu. Więc wydaje mi się, że uproszczenie przepisów, derogacja, jak to się mądrze nazywa, derogacja przepisów unijnych w zakresie ułatwienia przetwórstwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej musi się odbyć i to nie lobby weterynaryjne czy lobby tych dużych zakładów będzie o tym decydowało. Tu musi być zdecydowana wola polityczna, chęć rozwiązania problemu. I drugie, ci, którzy no nie chcą za bardzo żyć z rolnictwa, bo ani się na tym znają, ani lubią, ale chcą pozostać na wsi, w swoich siedliskach, chcą mieć ten kawałek ziemi, który często w Polsce jest elementem pewnej dumy, jest to majątek pokoleniowy, po ojcu, po dziadku, ta nasza ojcowizna. Inna sprawa, że w części Polski są tak skomplikowane postępowania, ewentualnie spadkowe, gdzie nieuregulowane od 100 lat i trudno jest przesądzić o przeznaczeniu poszczególnych gruntów, trzeba zapewnić ludziom dodatkową pracę na wsi. Nie forsować zatrudnienia w wielkich miastach, zmuszając ludzi, tak jak chce to Platforma, realizując koncepcję polaryzacji i dyfuzji, rozwijać metropolię w Polsce, tam pchać pieniądze, po to, żeby ludzie ze wsi, szukając pracy, tam się przenieśli na stałe. Tylko trzeba stworzyć zachęty i my o tym mówimy nie tylko w programie rolnym, również w programie Alternatywa, tym podstawowym programie ekonomicznym dla państwa, który był prezentowany, który był poddany również ocenie ekonomistów i również nawet tych nam nieżyczliwych. Tam się mówi o specjalnych ulgach podatkowych, zachętach inwestycyjnych, pomocy w składce ZUS-u dla tych, którzy chcieliby tworzyć swoje firmy na obszarach wiejskich i w małych miastach, po to, żeby ludzie z okolicy mieli pracę blisko. pozostając dalej w gospodarstwach.
Panie pośle, program rolny zakłada wiele różnych rozwiązań. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj tego wszystkiego przedstawić. Natomiast mówimy o przetwórstwie, mówimy o samowystarczalności wsi w celu jak gdyby takiego elementu ekonomicznego, takiego naczynia ekonomicznego. Historia nam przypomina pewne rzeczy. Kiedy były zabory, kiedy tutaj, szczególnie na tych terenach, Niemcy robili swoje gospodarstwa kolonizacyjne, stworzyli swoje banki, Polacy zaczęli tworzyć niezależne źródła finansowania. Dzisiaj całe nasze finanse są w zasadzie w obcych rękach. Wszystkie banki, nawet BGŻ też jest w obcych rękach. Czy nie widzicie potrzeby znalezienia takiego rozwiązania, żeby właśnie ponownie odbudowywać to finansowanie na dole, korzystając może z tych banków spółdzielczych, to troszeczkę je zmienić?
Dotknął pan bardzo dobrego przykładu. Kiedy Polakom pod zaborami świat walił się na głowę, kiedy presja ekonomiczna, hakaty banków niemieckich groziła bytowi narodowemu w Polsce, to wtedy mądrzy Polacy co robili? Organizowali się gospodarczo. Ja nie mówię o reprezentacji politycznej, o odbudowaniu społeczeństwa, które dzisiaj byśmy nazwali społeczeństwem obywatelskim, ale organizowali się gospodarczo. I świat się zmienił, ale pewne mechanizmy zostały. Dlatego my bardzo mocno chcemy wesprzeć polską spółdzielczość. Mamy przygotowaną specjalną również na tą okoliczność ustawę. Chcemy wspierać inne formy współpracy rolników. Teraz to jest modne, się nazywa grupy producenckie, mogą mieć różną formę prawną, ale po to, by pomóc rolnikom w organizowaniu się i wzmocnieniu ich pozycji na rynku. Ale to nie wystarczy jakby tworzenie działalności. Trzeba od czegoś wystartować, bo i na to przetwórstwo, o którym mówiliśmy, i na tworzenie wspólnych form działalności trzeba też pieniądze. Dlatego zasady finansowania muszą być zmienione. Jeżeli chcemy realizować pewną politykę wobec mniejszych gospodarstw, to również trzeba znaleźć środki na to, by te mniejsze gospodarstwa finansowo wyposażyć, uzbroić w niezbędną infrastrukturę, ale również w infrastrukturę całą wieś, ponieważ to, co będzie korzystne dla rolników, dobra droga na przykład na terenie gminy, będzie służyła również tym pozostałym. Chcemy, i to jest bardzo też ważny element naszego programu, wprowadzić narodowy program dróg lokalnych. Żeby nie doszło do sytuacji, którą w tej chwili obserwuję, choćby tu mieszkając niedaleko w pobliżu autostrady jedynki, że jest autostrada, która dla lokalnych społeczeństw jest tylko utrapieniem, jest korzystna dla tych, którzy przemieszczają się między wielkimi miastami, a rozleciały się drogi lokalne. Nie ma jak przejechać od wsi do wsi. Musi być uzupełniony nie tylko budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu, ale również trzeba myśleć w kategoriach infrastruktury drogowej. Więc, panie redaktorze, mechanizmy finansowania oparte o spółdzielczość bankową, bardzo mocno chcemy wzmocnić banki spółdzielcze, dając im pewne nawet fory na rynku. Nie może być sytuacji takiej, że komercyjne banki transferujące zyski z Polski będą uprzywilejowane w stosunku do tych, które mają polski kapitał. Nie wiem, to nie jest sprawa, którą ja się będę zajmował, bo będą tym się zajmowali ekonomiści, jest to decyzja polityczna, ale w wielu krajach świata rozważa się również, Węgrzy na przykład to robią, wręcz nacjonalizacji niektórych elementów strategicznych z punktu widzenia interesu państwa. Strategicznych, ponieważ państwo nie może stracić sterowności swoją gospodarką, swoim życiem społecznym, oddając wszystko w prywatne ręce. Ten program rolny, chcę już zakończyć, jest bardzo złożony. Ja wiem, że dla wielu rolników ważne jest to, co akurat jego dotyczy. Ten, co o świniach będzie chciał, żeby tylko informować o tym, o bydle, czasami są nawet pewne sprzeczności między rolnikami. Zbudowanie kompleksowego programu rolnego jest sprawą trudną, ale my ten program mamy. To jest program, który zakłada wzmocnienie rolnictwa, ale i stworzenie, panie redaktorze, warunków dla tych, którzy z rolnictwem nie będą żyli, a przede wszystkim zbudowanie poprawnych, dobrych, obopólnie korzystnych relacji między rolnikami, producentami, a konsumentami. I ja bym zachęcał do tego i prosił nawet wszystkich, którzy i słuchają dzisiejszej audycji i biorą udział, zastanawiają się nad przyszłością polskiej wsi, żebyście państwo pomogli nam w poprawianiu tego naszego programu, w ukierunkowaniu, pokazaniu, na jakie elementy należałoby waszym zdaniem zwrócić szczególną uwagę. Mamy ekspertów, mamy mądrych ludzi. Wydaje mi się, że nad wieloma sprawami panujemy, ale punkt widzenia również i takie spojrzenie z boku czasami ludzi, którzy dostrzegają pewne mankamenty nas lokalnie, byłoby potrzebne. Dlatego proszę czy o kontakt ze mną, czy z przewodniczącym zespołu rolnego panem Krzysztofem Jurgielem, czy też z każdym biurem poselskim, bo my te materiały dostaniemy. Zresztą adresy wszędzie w Polsce są znane i moje, i innych posłów. Jeżeli ktoś nie ma adresu, to po prostu do biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości. Ze wszystkich tych spraw będziemy korzystali i z góry za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję.
655-23-55, 655-23-56, kierunek do Torunia 56. Czekamy na rozmowę telefoniczną, mamy 10 minut. Z nami jest pan poseł Krzysztof Ardanowski. Rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, a szczególnie o zespole rolnym, który powstał w strukturach Prawa i Sprawiedliwości i możliwości współpracy właśnie z tym zespołem. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Wojtek z Wielkopolski. Proszę redakcji. Sytuacja jest tego typu, że wszyscy zapomnieli, że rolnictwo zaczyna się w mieście. W mieście, właśnie w mieście. Biedna wieś, biedne miasto powoduje między innymi to, że pobyt wewnętrzny jest bardzo niski. Tak na dzień dzisiejszy. Pan poseł ma rację. Co do, jeżeli chodzi o warunki finansowania rolnictwa zachodniego i warunki finansowania rolnictwa. Ja przez 10 lat byłem dyrektorem ośrodka doradztwa rolniczego w Marszewie, który był jednym z najlepszych ośrodków doradztwa rolniczego w Europie. W Polsce w ogóle nie mieliśmy konkurencji. No oczywiście ośrodek zdewastowano. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, o której nikt nie mówi lub nie chce mówić, nie wiem dlaczego. Mianowicie te dopłaty są niższe niż dla Zachodu. A chciałem przypomnieć, że Polska, NRD dawna i Białoruś ma najgorsze gleby w Europie. Najgorsze. Także te dopłaty są jak najbardziej w tej kwestii uzasadnione, żeby były na tym samym poziomie. Sprawa banków, które nie są w Polsce. O, to jest bardzo właśnie bardzo ciekawy temat. Z tego względu, że banki na Zachodzie nie tylko przyjmują wkłady, udzielają kredyty. One także inwestują. Inwestują także w produkty spożywcze i firmy przetwórcze. To prowadzi do tego, że no przecież banki nie będą finansowały w Polsce przedsięwzięć, które będą dla nich jak najbardziej konkurencyjne. Natomiast jeżeli chodzi o spółdzielczość, ta sprawa, no nie wiem dlaczego i to jest chyba jakieś uprzedzenie jeszcze z czasów komunistycznych, dochodzi do tego, no trudno rolników naprawdę, proszę mi wierzyć, zmusić do utworzenia spółdzielczości. Ja ze Stanów Zjednoczonych ściągałem poprzez wokę ekspertów ośrodka doradztwa rolniczego. Jeżeli grupy producentów udało nam się zrobić, to ze spółdzielczością jest trudno. Niestety spółdzielczość to jest takie drugie źródło dochodów dla rolnika. Rolnicy muszą to niestety zrozumieć, ale ze względu na zaszłości, i które były, no jest to sytuacja bardzo, bardzo trudna. Dziękuję.
Panie Wojtku, bardzo się serdecznie dziękujemy. No, to jest właśnie ta trudna praca organiczna, o której mówił wczoraj ojciec dyrektor na marszu. Uważam, że trzeba zacząć budować od początku wszystko, bo zostało wszystko tak zniszczone, zarówno w wartościach, jak również i w ekonomii, że trudno jest dzisiaj nam się pozbierać. Bardzo proszę, panie pośle.
Panie dyrektorze, pozdrawiam serdecznie i zachęcam do bardziej szczegółowej współpracy. Pamiętam pana i zapraszam jeszcze raz do tej współpracy. Dotknął pan kilku tematów. Tu nie ma prostych rozwiązań. Popyt wewnętrzny w Polsce powinien być podstawowym popytem napędzającym rozwój rolnictwa, produkcji żywności w Polsce. Jeżeli będzie biedne miasto, to i nie będzie komu sprzedawać. To będą niskie ceny. To również i rolnicy nie są w stanie z tego uzyskać odpowiednich dochodów. Dlatego to, o czym i wczoraj na marszu mówił i ojciec dyrektor, i prezes Kaczyński, i przewodniczący Duda, że jest, Polska jest systemem naczyń połączonych. Naród, społeczeństwo to jest system naczyń połączonych. Tu można apelować oczywiście do wszystkich Polaków, świadomych, mądrych Polaków, żeby kupowali przede wszystkim produkty polskie, ponieważ one dają dodatkowe szanse zarobienia dla rolników. Unia Europejska utrzymywała u siebie przez dziesiątki lat korzystniejsze, większe, bardziej finansowo rozbudowane systemy wsparcia dla rolnictwa. Teraz mówi wolny rynek, konkurencja. Wam już się to nie należy. Więc nie wolno
wrócimy
do
tematu.
Trzeba o to wszystko walczyć.
Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieku mamy. Witamy.
Maria Zawsze Dziewica, Bolesław. Pozdrawiam pana Michała.
I nie wiem, był pan wczoraj, panie Bolesławie, tam, bo tam widziałem waszych ludzi.
Nie byłem, bo i brak gotówki, i praca w polu. Ja chciałem poruszyć kilka tematów tak szybciutko, bo tak chciałem Krzysztofowi podać troszkę podmyślenie. Kiedyś obiecywał objazdową taką rzeźnię sanitarną kilka lat temu, jak byliście przy władzy za czasów PiSu. Do dzisiaj tu w okolicy, w ogóle w lubelskim województwie nie ma rzeźni sanitarnej, a to jest bolączka, bo zarabiają tylko na tym spekulanci. Bo sztuki, które należałoby uwić w rzeźni sanitarnej, oni kupują za marne, za 50, za 100 zł i wiozą. To jest jeden temat. Druga sprawa. Mówi się, nowy minister jest zwolennikiem podatku dochodowego. Ja już kiedyś mówiłem kilka razy na ten temat, że w tej chwili za niezapłaconą pierwszą, drugą ratę już przysyłają Urząd Skarbowy, no a jeśli bym się gdzieś tam w czymś pomylił i tak dalej, no to wtedy będzie, jak to się mówi, też bat finansowy nad rolnikiem. Chcę powiedzieć jeszcze jedno, że na naszym terenie, bo mówiliście o spółdzielczości, ja pracowałem kiedyś 14 lat w spółdzielczości, rozbito ją po to, żeby, jak to się mówi, ten wolny rynek wprowadzić i tak dalej. Powiem tylko tak, że spółdzielczość w tej chwili też jest chora, bo spółdzielnie mleczarskie, kilka tysięcy rolników, prawda, kilkudziesięciu przedstawicieli, w zależności od wielkości spółdzielni decyduje, tak zwana rada nadzorcza decyduje o zarobkach prezesów. Zarobki prezesów są horrendalne w granicach 35-40 tysięcy, a nam za mleko płacą złoty 10, złoty 20 maksymalnie. Więc to jest wszystko chore. To jest naprawdę chore i to jest, no nie wiem, beczkę soli by trzeba było zjeść, żeby rozwikłać tą sprawę i żeby ta spółdzielczość była sprawiedliwa. To niby się mówi, że to jest sprawiedliwe, ale to jest bardzo niesprawiedliwe. Druga strona medalu. Kiedyś były tutaj w okolicach Zamościa prywatne mleczarnie, więc one zniknęły, no bo wiadomo, zjadł je fiskus. I fiskus, jeśli będzie górował nad gospodarką, to nic nie powstanie. Tendencja jest taka, że no ja jestem jakby to powiedzieć zapalonym rolnikiem.
Panie Bolesławie, mamy czas się kończy. Proszę.
I chcę tylko powiedzieć tak, że polski rolnik ma inwencje, ma pomysły, tylko żeby były odpowiednie do tego motywy relacje. Banki zachodnie drenują z naszych kieszeni wszystko, co tylko możliwe i wyprowadzają za granicę. Zyski w kraju, nic nie zostaje. Jeżeli my tutaj nie uporamy się z tym wszystkim, no zresztą jak tam kiedyś z Krzysztofem się zechce skontaktować i takich parę życiowych problemów zechce podrzucić. Wiem, że on potrafi to obrócić w odpowiednią, jak to się mówi, monetę. I myślę, że damy sobie jakoś radę. Tylko trzeba ufać, no i właśnie może te doświadczenia są nam potrzebne, żebyśmy byli na krawędzi, jak to się mówi, upadłości, upadku.
Bardzo dziękuję, panie Bolesławie. Krzysiu, 30 sekund.
Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zachęcam kolegę do kontaktu bardziej szczegółowego. Sprawa tych rzeźni sanitarnych to jest sprawa, która się wleczy od dawna. Jest system zabezpieczenia w przypadku epidemii. To jest, nie daj Boże, odpukać, gdyby się w Polsce pojawił na przykład afrykański pomór świń, to objazdowe rzeźnie są przygotowane, ale to jest sprawa bardzo złożona, nie ma czasu, by o tym mówić. Podatek dochodowy. PiS jest zdecydowanie przeciwny. Zmiany podatkowe mają służyć rolnikom, a nie poborowi wyłącznie podatku i oskubania ludzi z tego, co jest. Zresztą chcę powiedzieć, że system podatkowy to jest element funkcjonowania państwa, a nie niszczenia obywateli, jak to ma miejsce w Polsce. Więc jest wiele spraw, które trzeba przebudować. My również w tym swoim programie mówimy o zmianach instytucjonalnych. Jak administrację dostosować, żeby ona mogła służyć obywatelom, a nie była tą, nie wiem, dobijającą ją. Jest wiele, wiele spraw. Zachęcam państwa do współpracy przy tworzeniu nowoczesnego, sprawnego programu dla polskiej wsi. Nasz program nazywa się Nowoczesna Polska Wieś. Nowoczesna, ale zakorzeniona w tych wielkich tradycjach tysiącletniego państwa polskiego. Do takiej współpracy zachęcam.
Kogoś pan pozdrawia, panie pośle?
Pozdrawiam polskich rolników. Dzisiaj dzieje się wiele ważnych wydarzeń. W Białymstoku Święto Jedności Rolników, rocznica cudu w Sokółce, w Kałkowie. Pozdrawiam. Ja dzisiaj miałem być w Kałkowie na uroczystościach w Sanktuarium Kałkowskim. Pozdrawiam tych wszystkich, których może zawiodłem, ale chcę również, korzystając z uprzejmości redemptorystów tu w Radio Maryja i pana Michała, przekazywać te bardzo potrzebne i konstruktywne informacje, zachęcając wszystkich
musimy
do tego,
budować.
Byśmy nie stracili nadziei.
Musimy
nadzieja
budować.
Nie jest matką głupich, nadzieja jest cnotą boską.
Proszę państwa, ja pozdrawiam pana doktora Leszka Kozuchowskiego i dziękuję mu za to, że w swoich poradach dla ekologa rozpoczął cykl audycji o gospodarstwach ekologicznych. Panie doktorze, jeszcze raz serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, a wszystkich rolników zachęcam w każdy piątek o godzinie 10:30 audycja porady dla ekologa. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże.